Tak się składa, że przypadająca w tym roku 25. rocznica powstania naszej diecezji kaliskiej jednocześnie jest też 20. rocznicą wizyty tutaj w Kaliszu świętego już Jana Pawła II. I dzisiaj ksiądz biskup senior Stanisław Napierała wspomniał w swoim wystąpieniu o tym, jak to święty Józef udał się do Rzymu Kaliski, żeby niejako Jana Pawła II zaprosić do naszej diecezji. A ja chciałbym kilka słów powiedzieć, bo myślę, że trzeba, żeby to wybrzmiało przy okazji jubileuszu naszej diecezji 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II tutaj w Kaliszu, żeby wybrzmiały te słowa, które Jan Paweł II nam pozostawił i jak sam ksiądz biskup często senior wspomina w swoim nauczaniu, stały się one dla naszej diecezji takim swoistym testamentem i zadaniem, które wyznaczyło różne działania duszpasterskie i kierunek jak gdyby też rozwoju kultu świętego Józefa, józefologii. W pierwszym punkcie mojego wystąpienia pochyliłem się nieco szerzej nad pierwszą częścią homilii Jana Pawła II. I szczerze mówiąc, starałem się wyczytać trochę takich rzeczy głębszych w kontekście całego nauczania Jana Pawła II. Na początku swojej homilii Jan Paweł II dziękuje opatrzności Bożej za możliwość nawiedzenia Kalisza, tego najstarszego miasta, które miało swoje miejsce na mapach Europy dużo wcześniej niż powstało państwo polskie. W tych słowach papież Polak chce niejako przypomnieć, że cała historia ludzkości, jak i losy każdego człowieka z osobna biorą swój początek w Bogu i ku Niemu zmierzają. I myślę, że ten akcent jest dzisiaj bardzo potrzebny, bardzo ważny, ponieważ współczesny człowiek zdaje się zapominać o tym, że jego życie pochodzi od Boga, że wszystko, co dzieje się w jego życiu, nie jest przypadkowe, że jest wyrazem Bożej opatrzności. Spojrzenie na historię całej ludzkości i na historię każdego z nas z osobna, jako na historię zbawienia, jest wyrazem wiary człowieka. W tym wyraża się wiara, że ja patrzę na swoje życie nie jako na jakiś przypadek, ale patrzę właśnie jako na historię zbawienia. Zwłaszcza ważne jest, by dostrzegać chrześcijański wymiar własnych korzeni, dziedzictwa. O tym też Jan Paweł II wiele razy mówi, kiedy nawiązuje do historii swojej ojczyzny, kiedy mówi o historii Europy, o chrześcijańskich korzeniach. Współczesny człowiek zdaje się o tym zapominać. W dobie milczącego ateizmu historia człowieka i świata jest niejako separowana od wymiaru nadprzyrodzonego. A sam człowiek stawia siebie w miejscu Stwórcy i mieni się autorem tejże historii. I myślę, że właśnie z tego błędu dogmatycznego, bo tak to trzeba powiedzieć, to jest błąd, który jakby podważa dogmat o stworzeniu. I wynika właśnie to zagubienie współczesnego człowieka, kiedy nie ma odniesienia do Boga jako swojego Stwórcy i Pana, wtedy rzeczywiście gubi się także w swoim postępowaniu, w stanowieniu prawa moralnego we wszystkich wymiarach swojego życia. Te początkowe słowa papieskiej homilii są niejako głębokim przedłużeniem świadomości misterium wcielenia Bożego Syna, przez które raz na zawsze wszedł on w historię ludzkości i każdego człowieka. Misterium wcielonego słowa przypomina nam, że boski Logos stał się człowiekiem i zamieszkał pośród swojego ludu. Stał się Bogiem bliskim, obecnym w codziennej ludzkiej egzystencji, ubóstwie, a zwłaszcza w biedzie spowodowanej przez grzech człowieka. W Jezusie Chrystusie historia ludzkości znajduje swój sens, wyjaśnienie i cel oraz punkt centralny. Jak wiele razy w swoim nauczaniu podkreśla Jan Paweł II w swojej pierwszej homilii inaugurującej pontyfikat czy w pierwszej encyklice Redemptor Hominis, Jan Paweł II podkreśla, że człowiek nie zrozumie swojego życia, swojej egzystencji, najgłębszej prawdy o sobie bez odniesienia do Jezusa Chrystusa, a przez Jezusa Chrystusa do Ojca. Misterium zaś Chrystusa, a zwłaszcza jego początki, są ściśle związane z osobą świętego Józefa, któremu Bóg powierzył pieczę nad dziewiczą matką swojego syna, jak i nad nim samym. Patriarcha z Nazaretu jako mąż sprawiedliwy i bogobojny znał dobrze historię zbawienia, znał słowo obietnicy Starego Przymierza, które Bóg pozostawił w księgach Starego Testamentu. Dzięki temu, że jak każdy pobożny Żyd studiował wnikliwie Boże Słowo, potrafił właściwie odczytać historię swojego ludu, podobnie jak to czynił w piękny sposób Jan Paweł II, ale i w jej perspektywie swoją własną historię i powołanie. I to jest właśnie spojrzenie człowieka wiary, który w tym, co widzialne, potrafi odczytać ślady niewidzialnego. Święty Józef jako pierwszy w porządku łaski po Maryi staje się świadkiem i uczestnikiem historii wcielenia. Dzięki pouczeniu anioła odkrywa prawdziwy sens swojej życiowej historii i historii ludzkości, zauważając stopniowo, że jego życie i misja zostały przez Bożą opatrzność wpisane w samo serce historii zbawienia. Każda historia ludzka jest w jakiś sposób naznaczona płaszczem ciemności, tajemnicy i to nie ominęło świętego Józefa. Nie od razu widać w niej Boże działanie i światło. Potrzebna jest wiara, która otwiera ludzkie zmysły i rozum, a przede wszystkim serce, by Boże działanie dostrzec i jemu się poddać. I tutaj ja chciałbym iść w kierunku takiej trochę interpretacji. Mianowicie trzeba byśmy zauważyli, że wcielenie dokonało się w taki przedziwny sposób z wyboru Bożej opatrzności. Dwa miasta, które w Biblii się pojawiają w tym momencie, to jest Betlejem i Nazaret. Betlejem, które znajduje się niedaleko Jerozolimy i niejako jest przyćmione jej wspaniałością. Z drugiej strony jest miastem królewskim. I z drugiej strony Nazaret, o którym Żydzi mówili z pogardą, czy może być co dobrego z Nazaretu. A więc można by powiedzieć, że Bóg wybiera to, co małe, głupie w oczach świata, aby właśnie tam dokonały się wielkie rzeczy. Wybiera to, co słabe. I tutaj ja mam takie skojarzenie właśnie z Kaliszem, że Kalisz, który z jednej strony mieni się jako najstarsze miasto na ziemiach polskich, jeszcze przed istnieniem polskiej państwowości, nie pełni dzisiaj jakoś szczególnego zadania, znaczenia w naszej ojczyźnie. Nie jest stolicą, nie jest jakoś tam szczególnie znaczące w administracji. Niemniej jednak właśnie to miasto Święty Józef wybrał sobie, a może inaczej, Bóg swojej opatrzności wybrał to miasto dla świętego Józefa. Niejako kontynuując taki swój zamysł historii zbawienia, który wyraził się właśnie w Betlejem i w Nazarecie. Ja trochę skracam, bo w tym moim pisemnym wystąpieniu będzie trochę więcej to rozszerzone, ale ze względu na czas będę trochę przeskakiwał. Druga myśl, która jest ważna w homilii Jana Pawła II, to wątek eucharystyczny. Mianowicie Jan Paweł II zauważa, że liturgia jest tą szczególną przestrzenią, w której historia ludzkości, historia ta doczesna, spotyka się z historią zbawienia, z Mysterium Christi. I Jan Paweł II w swojej homilii bardzo mocno do tego nawiązał, przywołując modlitwę do świętego Józefa, którą kapłani odmawiają przed sprawowaniem Najświętszej Eucharystii, ale też właśnie jakby wyrażał wielką wdzięczność, że w tym miejscu, w sanktuarium świętego Józefa może sprawować Eucharystię, że ten sposób jakby spotkania historii najstarszego miasta w Polsce, a więc tutaj jakby spotyka się historia całej naszej ojczyzny, ale w ogóle całej Europy chrześcijańskiej, w ogóle ludzkości, trzeba tak to powiedzieć, że właśnie w Eucharystii my mamy dostęp w ogóle w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która jest sercem liturgii, jest źródłem i szczytem, jak powie Konstytucja o liturgii soborowa, że właśnie w tej przestrzeni jest możliwe to, żebyśmy my we współczesności, w kontekście naszej konkretnej historii życiowej, naszych problemów, tutaj oczywiście od razu się pojawiają problemy rodziny, życia, takie bardzo mocno egzystencjalne, spotykają się z wymiarem wieczności, z Bogiem żywym. I to jest niesamowite. Jan Paweł II widzi tutaj jakby szczególną przestrzeń, którą nam ukazuje, gdzie my z naszym doświadczeniem życiowym możemy jakby spotykać się ze zbawczym działaniem samego Boga. Kontynuując tą myśl, chciałbym tutaj zauważyć to, co myślę, że jest bardzo ważne we współczesnej teologii, a mianowicie takie nowe spojrzenie, sięgające właściwie no początku, bo tak patrzyli na to misterium Chrystusa, ojcowie Kościoła. Widzieli je w całości. Był taki czas, kiedy szczególnie w kontekście Eucharystii akcentowano bardzo mocno, że Eucharystia jest uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ale dzisiaj my mamy świadomość, że całe życie Chrystusa od momentu wcielenia, a więc od zwiastowania, do momentu, trzeba by było powiedzieć, zesłania Ducha Świętego, bo tutaj się jak gdyby klamruje cała rzeczywistość Paschy Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego jest owocem życia Chrystusa, Jego misterium, tajemnicy. I trzeba by było powiedzieć w tym kontekście, że także wcielenie Chrystusa, zresztą pięknie o tym mówi święty Atanazy, mówiąc o cudownej wymianie, że nie byłoby możliwe to, żeby śmierć Chrystusa, Jego męka, zmartwychwstanie miały działanie zbawcze w życiu człowieka, gdyby nie dokonało się wcielenie, gdyby nie dokonało się przyjęcie ludzkiej natury przez Chrystusa. A święty Józef właśnie w tej tajemnicy wcielenia ma swoje szczególne, przeznaczone przez Boga zadanie. I więcej, sięgając do teologii właśnie ojców Kościoła, trzeba zauważyć, że ojcowie Kościoła, zanim ukazują Eucharystię jako misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, akcentują, że jest to najpierw misterium wcielenia, ponieważ materia tutaj spotyka się właśnie z samym Bogiem, zostaje uświęcona. Językiem Kościoła Wschodniego powiemy przebóstwiona. Jan Paweł II to bardzo mocno jakby zauważa, że święty Józef jakby może nam pomóc tutaj wejść w tajemnicę liturgii, a co za tym idzie, wejść w tajemnicę naszego zbawienia. W trzecim punkcie, myślę, że takim kulminacyjnym homilii kaliskiej, Jan Paweł II ukazuje kwestie dotyczące życia. I myślę, że wbrew pozorom nam się wydaje, zdaje się, że to tak trochę przycichło mówienie dzisiaj o potrzebie obrony życia, o tym, że strasznym, niszczącym zjawiskiem jest dzisiaj ciągle aborcja, bo nam się wydaje, że w Polsce prawo w dużym stopniu ogranicza aborcję. Powiem tak, że to jest takie pewne uśpienie. I z całą świadomością chciałbym przywołać tutaj te słowa Jana Pawła II, które zostały wypowiedziane tutaj w Kaliszu, ponieważ myślę, że zresztą sam papież to zauważył, kiedy je wypowiedział, że wypowiedział to z pewnym takim bólem serca, że musi to powiedzieć swojej własnej ojczyźnie. Ale dzisiaj wbrew pozorom, kiedy znowu gdzieś tam toczy się w mediach czy na poziomie ustawodawstwa debata dotycząca życia ludzkiego, gdzie wydaje się, że dzisiaj no, jest wielki postęp, że medycyna dzisiaj sięga początków życia człowieka i wszyscy wiemy, że to już jest człowiek w momencie poczęcia, a z drugiej strony ciągle w środowiskach akademickich, naukowych próbuje się uzasadniać prawo do tego, żeby życie człowieka odbierać. I myślę, że trzeba by dzisiaj te słowa Jana Pawła II bardzo mocno wybrzmiały. Jan Paweł II, powierzając każde ludzkie istnienie opiece świętego Józefa w kaliskim sanktuarium, zauważył, że każde ludzkie istnienie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, zwłaszcza dlatego, że jak czytamy dzisiaj w liturgii, ja cytuję tutaj Jana Pawła II, jego homilię, każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. I stąd wynika wielka godność człowieka, że każdy człowiek od początku jest powołany do uczestnictwa w życiu Bożym, że człowiek ma duszę od początku. nie jest jakimś tam jednym ze stworzeń, jest wyjątkowym. Dalej Jan Paweł II też bardzo mocno podkreśla, że sprawa obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci to nie jest sprawa światopoglądu, co dzisiaj próbuje się bardzo mocno lansować i tego argumentu się używa w środowiskach także politycznych, społecznych, że Kościół nie ma prawa się wtrącać. Jan Paweł II właśnie w Kaliszu pokazał, że Kościół, owszem, w pierwszej takiej linii jako źródło prawa moralnego ma samego Boga, objawienie. To Bóg mówi, nie zabijaj. Ale jednocześnie to Boże prawo, ono także jest prawem naturalnym, które jest spisane w sumienie każdego człowieka, które niezależnie od światopoglądu jest podstawowym prawem każdego człowieka, który zaistniał na tym świecie. No i w końcu Jan Paweł II zacytował bardzo mocną wypowiedź matki Teresy z Kalkuty, którą chciałbym też, żeby tutaj wybrzmiała w tym moim wystąpieniu. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne oraz naukowe. Mówię dziś do was z głębi serca, do każdego człowieka we wszystkich krajach świata, do matek, ojców, dzieci w miastach, miasteczkach, wsiach. Każdy z nas jest dzisiaj tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga, dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się w wielu miejscach świata. Życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję, a przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy, by kochać i być kochanymi. Wiele razy powtarzam i jestem tego pewny, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest ten, który je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa. Ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, by móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny i dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego. Niestety liczby, tak się starałem rzeczywiście, żeby to też sprawdzić, mówią same za siebie. W tej chwili w Polsce każdego roku, mimo zaostrzonego prawa, legalnie dokonuje się około 2000 aborcji, legalnie według prawa. Natomiast szacuje się, że w podziemiu aborcyjnym co roku zabija się około 7000 istnień ludzkich w Polsce, gdzie jest prawo ograniczone. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, co dzieje się w tych krajach, także Europy cywilizowanej, gdzie aborcja jest zupełnie swobodna, nie mówiąc już, nie biorąc pod uwagę środków wczesnoporonnych, które są dzisiaj powszechnie dostępne, uznawane za antykoncepcyjne. Jakie to jest zakłamanie straszne. I w tym kontekście ten apel Jana Pawła II jest niesamowicie ważny. W kolejnej części homilii, będę już kończył powoli, Jan Paweł II zwrócił się do tych wszystkich, którzy byli zgromadzeni, więc myślę, że w sposób szczególny też do naszej diecezji. Bądźcie solidarni z życiem, aby właśnie to zadanie obrony życia, ono ciągle było bardzo ważne, centralne też w działaniach duszpasterskich naszej diecezji. I patrząc na 25 lat naszej diecezji, trzeba się cieszyć, że w dużej mierze ten testament Jana Pawła II jest spełniany, chociażby przez to, co wspomniał ksiądz biskup Stanisław, przez modlitwę. To jest największa broń, bo tutaj walczymy rzeczywiście z szatanem, który jest przeciwnikiem życia. i święty Józef, który jest pogromcą duchów piekielnych, jest takim szczególnym orędownikiem. Trzeba się modlić za życie. Jan Paweł II nas tego nauczył, kiedy był tutaj właśnie w sanktuarium świętego Józefa, aby modlić się za życie. I Bogu niech będą dzięki, że są pierwsze czwartki miesiąca, że jest ta modlitwa transmitowana na cały świat. Ludzie się łączą w tej modlitwie, bo ona jest bardzo potrzebna, żeby to orędzie właśnie z sanktuarium świętego Józefa w obronie życia ludzkiego ciągle było widoczne i słyszane na całym świecie. Ale też wiele innych inicjatyw. Były tu wspomniane okna życia. Są pewne już takie, można by powiedzieć, zaczątki, bo to jeszcze wszystko zalążek wspierania na protechnologii. A więc wiele dzieł, konferencji, organizacji, które bronią życia w naszej diecezji, spotkań, rekolekcji o tej tematyce się dzieje. I w końcu ostatni punkt tej kaliskiej homilii Jana Pawła II to sprawa rodziny. Jan Paweł II podkreślił, że chociaż kwestia obrony życia jest przede wszystkim zadaniem każdego z nas, każdego człowieka, to taką szczególną instytucją, która ma bronić życia ludzkiego, jest właśnie rodzina, małżeństwo. I to, co tak bardzo mocno mnie uderzyło w nauczaniu Jana Pawła II w jego kaliskiej homilii, to to, że Jan Paweł II podkreślał nadprzyrodzony charakter małżeństwa i rodziny. O tym się dzisiaj zapomina. Dzisiaj często małżeństwo, rodzina jest sprowadzana do takiego wymiaru psychologicznego, doczesnego, takiego przyziemnego. I to powoduje, że kiedy nie patrzy się w sposób nadprzyrodzony na małżeństwo, na rodzinę, kiedy przychodzą trudności, to bardzo łatwo jest to małżeństwo rozwalić, zniszczyć, podeptać. Dlatego wiele małżeństw się rozchodzi, są rozwody. Młodzi ludzie nie rozumieją, czym jest miłość. Jan Paweł II pięknie też o tym mówił, że właśnie doświadczenie troski, trudu w rodzinie jest miejscem objawiania się i budowania miłości nadprzyrodzonej, obecności samego Boga. To nie było tak w świętej rodzinie, że wszystko było łatwe, proste, że nie było żadnych trudności. Były. I to jest też prawdziwość tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Że Jezus właśnie przyjął to ubóstwo ludzkiej egzystencji. Józef i Maryja byli świadkami tego doświadczenia. Więc Jan Paweł II podkreślił właśnie, żeby dzisiaj akcentować sakramentalność i nadprzyrodzoność rodziny i małżeństwa. I zadanie, które ma rodzina i małżeństwo. Żeby w świecie być znakiem miłości Boga, obecności Boga. Rodzina ma być ikoną, tak jak święta rodzina w pewien sposób właśnie była tą rzeczywistością, która ukazywała Chrystusa, ale przez Chrystusa przecież misterium całej Trójcy Świętej. Tak samo każda rodzina chrześcijańska ma być właśnie takim widzialnym znakiem. Na tym chciałbym skończyć, bo dużo jeszcze miałbym do powiedzenia, ale czas nagli, są następni prelegenci. Dziękuję.